Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Osobiście pomagając potrzebującym, poznajemy prawdziwego Boga, bo dotykamy Jezusowych ran, mówił papież Franciszek na porannej mszy. Watykański Urząd Informacji Finansowej otrzymał pełne członkostwo w tzw. grupie Egmont, koordynującej walkę z międzynarodową przestępczością bankową. Witam w środę, 3 lipca i zapraszam na program informacyjny. By spotkać Boga, należy najpierw dotknąć z czułością Jezusowych ran, które znajdziemy u naszych bliźnich, głodnych, ubogich, chorych, więzionych. W ten sposób papież Franciszek skomentował doświadczenie niewiernego Tomasza ze zmartwychwstałym Chrystusem. W homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę, że na rozwianie wątpliwości Tomasza Pan kazał mu czekać aż tydzień. Nie był to przypadek, bo Bóg wie, co robi, dając nam tak wiele czasu. Tak było i z niewiernym uczniem.
To był uparciuch, ale właśnie Pan chciał takiego uparciucha, by dać nam zrozumieć rzecz jeszcze większą. Tomasz ujrzał Pana i został poproszony o włożenie palca w miejsce gwoździ, a ręki do boku. Ale nie powiedział: to prawda, Pan zmartwychwstał. Nie, poszedł dalej. Powiedział: Bóg. To pierwszy z uczniów, który wyznaje boskość Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i oddał Mu cześć.
Jak zaznaczył Franciszek, nie ma innej drogi ku Bogu jak droga Jezusowych ran. Błądzą tu gnostycy stosujący metodę wyszukanej medytacji, ale i pelagianie doskonalący się przez osobisty wysiłek i ascezę. A tymczasem Jezusowe rany poznamy nie dzięki jakiemuś kursowi doskonalenia, ale zwyczajnie wychodząc na ulicę.
Te rany spotkasz czyniąc dzieła miłosierdzia wobec ciała i duszy, ale zwłaszcza wobec ciała twojego pokrytego ranami brata, bo jest głodny, spragniony, nagi, upokorzony, zniewolony, bo jest w więzieniu czy w szpitalu. To są rany Jezusa dzisiaj. I Jezus chce naszego aktu wiary wobec Niego, ale za pośrednictwem tych ran. O, to świetnie. Załóżmy fundację pomocy tym wszystkim i uczyńmy tyle dobra, by im pomóc. Owszem, to ważne, ale jeśli pozostaniemy na tym poziomie, będziemy jedynie filantropami. Musimy dotknąć Jezusowych ran, gładzić je, troskliwie opatrywać. Mamy całować rany Jezusa i to dosłownie. Przypomnijmy sobie, co stało się ze świętym Franciszkiem, gdy przytulił trędowatego. To samo, co z Tomaszem. Jego życie się odmieniło.
Watykański Urząd Informacji Finansowej został przyjęty do tzw. grupy Egmont. Jest to ogólnoświatowa, nieformalna organizacja wywiadów finansowych, której celem jest wymiana informacji oraz współpraca w dziedzinie walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, decyzja ta stanowi kolejny krok, gdy chodzi o udział Watykanu w międzynarodowych działaniach na tym polu. Z kolei szef Urzędu Informacji Finansowej zaznaczył, że pełne członkostwo w grupie Egmont jest wyrazem uznania dla dotychczasowych wysiłków Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Przystąpienie do tej globalnej sieci wzmocni nasze zdolności udziału w walce z przestępczością finansową, dodał René Brühlhardt. Grupa Egmont powstała w 1995 roku, biorąc nazwę od pałacu w Brukseli, gdzie odbyło się założycielskie spotkanie. Gromadzi ona urzędy informacji finansowej z ponad 130 krajów. Decyzja o przyjęciu Watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej zapadła podczas posiedzenia organizacji w Sun City w RPA. Warto dodać, że dyrektor urzędu, Szwajcar René Brühlhardt, wcześniej sam był wicedyrektorem grupy Egmont. Metropolitę stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej arcybiskupa Dieudonné Nzapalainge wraz z 20-osobową grupą wiernych przyjął prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Kardynał Fernando Filoni wyraził poparcie i solidarność katolikom cierpiącym z powodu trwającego tam konfliktu wewnętrznego. Zapewnił, że cały Kościół, a zwłaszcza kierowana przez niego dykasteria, stale pamięta o tym kraju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Dialogi w katedrze to jedna z nowych i niezwykle udanych inicjatyw duszpasterskich zainicjowanych w archidiecezji łódzkiej. Nie jest to jednak jedyna nowa propozycja tamtego kościoła lokalnego. O wspomnianych dialogach, panoramie pastoralnej archidiecezji, a także wyzwaniach na przyszłość opowiada Radiu Watykańskiemu arcybiskup metropolita łódzki Marek Jędraszewski w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Tymczasem wywiad poprzedzą papieskie intencje modlitewne na lipiec. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Wyznaczane są one ze znacznym wyprzedzeniem. Obecne zatwierdził jeszcze Benedykt XVI. Pierwsza z nich to, aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii. Na obchody do Rio de Janeiro papież Franciszek udaje się w tym miesiącu. Mówił już o nich w Niedzielę Palmową, zachęcając młodzież do niesienia ludziom Ewangelii i Krzyża Chrystusa.
Wy nie wstydzicie się Jego krzyża, wręcz Go obejmujecie, gdyż zrozumieliście, że w darze z siebie, w wychodzeniu poza siebie samych, mieści się prawdziwa radość i że Bóg zwyciężył zło miłością. Niesiecie pielgrzymujący krzyż przez wszystkie kontynenty, drogami świata. Niesiecie go, odpowiadając na zachętę Jezusa, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, będącą tematem tegorocznego Dnia Młodzieży. Drodzy przyjaciele, ja również od dzisiaj wyruszam z wami w drogę śladami błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Z radością spoglądam ku lipcowi tego roku, ku Rio de Janeiro. Umawiam się z wami w tym wielkim brazylijskim mieście. Młodzi muszą powiedzieć światu, dobrze jest naśladować Jezusa. Dobrze jest iść z Jezusem, dobre jest przesłanie Jezusa, dobrze jest wykraczać poza samych siebie na peryferię świata i egzystencji, aby nieść Jezusa.
Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W lipcu mamy się modlić, aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii. Papieżowi Franciszkowi, podobnie jak jego poprzednikom na stolicy Piotrowej, bardzo zależy na ewangelizacji i rozwoju Kościoła w Azji. Szczególnie troszczy się o kraje, w których zamyka się drzwi przed posłańcami Ewangelii, a wyznawcy Chrystusa cierpią prześladowania i zmniejsza się ich obecność. Często apeluje w sprawie tak dziś zagrożonych chrześcijan Bliskiego Wschodu, szczególnie Syrii, ale nie zapomina też o innych krajach azjatyckich, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie. Na jednej z audiencji ogólnych mówił o katolikach chińskich.
Wzywam wszystkich katolików na świecie, by przyłączyli się do modlitwy naszych braci i sióstr w Chinach. Prośmy Boga o łaskę, by w pokorze i radości głosili Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, byli wierni Jego Kościołowi i następcy Piotra, a w codziennym życiu służyli krajowi i swoim rodakom zgodnie z wyznawaną wiarą. Cytując słowa modlitwy do Matki Bożej z Szeszan, chciałbym się pomodlić wraz z wami w ten sposób. Matko Boża z Szeszan, wspieraj zaangażowanie tych, którzy w Chinach, pośród codziennych trudności, nadal wierzą, mają nadzieję i kochają, aby nigdy nie obawiali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Ojciec Święty poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii. Oraz misyjną, aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.
O dialogach w katedrze z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita.
Szerokim echem odbijają się spotkania księdza arcybiskupa z ludźmi, którzy mogą zadawać wprost pytania swojemu ordynariuszowi, którzy mogą dyskutować, którzy mogą poddawać wątpliwość pewne kwestie, czasem proste, ale czasem też bardzo zawiłe kwestie teologiczne, kwestie z pogranicza życia, słynne spotkania z arcybiskupem łódzkim.
Powiem tak, to nie jest dokładnie moja inicjatywa, a przynajmniej nie do końca moja, dlatego że mamy wspaniałego księdza Przemysława Górę, odpowiedzialnego za duszpasterstwo młodzieży, który najpierw zorganizował młodzież wspaniale na mój ingres 8 września ubiegłego roku, a potem przyszedł, mówiąc, że właśnie warto byłoby się spotykać z ludźmi właśnie na takie rozmowy, że może byłaby to taka przestrzeń w uczelniach, gdzieś wynajęłoby się jakąś aulę, ludzie mogliby ze mną rozmawiać, zadawać pytania. Mnie się to spodobało, gdy chodzi o możliwość kontaktu i takiej rozmowy bezpośredniej, ale ja powiedziałem wtedy, aule uniwersyteckie nie są właściwym miejscem na spotkanie z biskupem. Ja tam mogę pójść, wcale się tego nie boję, ale wtedy będę jako, powiedzmy, przedstawiciel takiej, a nie innej religii i być może te dyskusje, które by się wtedy pojawiły, miałyby charakter czy to światopoglądowy, czy religioznawczy. Aula uniwersytecka to jest inna przestrzeń niż ta, która powinna powstać w momencie, kiedy biskup naucza wiary. I dlatego powiedziałem, nie, niech będzie katedra. I szukaliśmy potem wspólnie pewnego klucza do tych spotkań, raz na miesiąc, a ponieważ jest właśnie rok wiary, więc chcieliśmy to wpisać w obchody tego roku i zawsze każde spotkanie ma swój tytuł. A więc poddawanie pewnej refleksji bardzo ważnych w naszym przekonaniu tematów tyczących wiary, ale nie tylko i nie przede wszystkim nawet w wymiarze teologicznym, to znaczy pewnej teorii, ile z takim nachyleniem się na to, jak to ludzie przeżywają, na ile to mi jest potrzebne, właśnie w odkrywaniu głębi wiary i przekładaniu tej wiary na codzienne życie. Ale istotnie to domagało się także stworzenia pewnej przestrzeni wymiany myśli i zadawania pytań. Nie mieliśmy wyobrażenia takiego, że przyjdą takie stosunkowo, zwłaszcza jak na Łódź, duże rzesze ludzi. I wtedy, gdyby każdy się ustawił w kolejce do mikrofonu i miałby zadawać pytania, mógłby powstać pewien chaos. Ten chaos został już jakby uporządkowany poprzez tematyczność poszczególnych spotkań, a potem przez to, że ludzie mogą te pytania zadawać już wcześniej, czy wrzucając je do skarbony, czy przez internet zadając mi pytania. Ja się z nimi, tymi pytaniami ostatecznie spotykam tydzień, 10 dni przed spotkaniem. Staram się je uporządkować, żeby tworzyły pewną całość tematyczną, od pewnej ogólności zmieszającej do już pewnych szczegółów. Ale potem na koniec takiego spotkania przynajmniej 1/3 czasu jest przeznaczona już tylko na to, żeby ludzie bezpośrednio mogli te pytania zadawać w katedrze. No i tutaj się odsłaniam na wszystkie możliwe pytania, starając się jednak przede wszystkim o to, żeby pytania były mniej lub bardziej jednak zawarte w wyznaczonej tematyce. Żeby nie chodziło tylko o odpowiedzi na jakieś bardzo szczegółowe pytania, bardzo ważne być może dla danej osoby, ale żeby te pytania były jakoś włączone w całą tematykę, co mogłoby służyć wszystkim zebranym w katedrze, czy ewentualnie słuchającym tego spotkania, czy przez radio, czy raz było w przypadku telewizji Trwam. Ale oczywiście pytania mogą być nieraz zaskakujące, niekiedy takie były. Tutaj trzeba liczyć na pomoc Ducha Świętego, a przede wszystkim się nie bać nawet trudnych pytań, bo okazuje się, że właśnie nie ucieczka od pytań, ale próba odpowiedzi sprawia, że naraz odpowiedź, którą kieruje się dla osoby zadającej pytania, naraz staje się ważna dla wielu innych osób. Nieoczekiwanie nawet. I to jest także taki moment bezpośredniego dialogu z diecezjanami, z tymi, którzy przyszli do katedry i dalej, którzy to śledzą, chociażby na stronie internetowej naszej archidiecezji. I że jest to istotnie jakiś dialog z wiernymi, dotyczący spraw związanych z wiarą, z przeżywaniem wiary, z tym, jak wiara powinna być przekładana na codzienność. I to jest ogromna wartość, niewątpliwie.
A o co najczęściej pytają ludzie? Co sprawia im największe trudności?
Tu znowu by trzeba wrócić właśnie do tego, że te pytania są związane właśnie z pewną tematycznością. Kiedy było o cierpieniu, to jest problem cierpienia. Dlaczego cierpienie? Wracają tu najbardziej egzystencjalne pytania. Dlaczego Pan Bóg cierpienia dopuszcza? I śmierci, i choroby. Inaczej to będzie wyglądało, gdy chodziło o tematykę modlitwy. Jak się modlić? Dlaczego modlić? Czasem były pytania wprost zaskakujące. Na przykład właśnie, gdy chodzi o modlitwę, pamiętam, było takie, jak jedna pani, 30-40-letnia mniej więcej, pyta, a właściwie co ona ma robić tuż po przyjęciu Komunii Świętej? Ja sobie uświadomiłem, że naraz ta pani ma jakąś ogromną lukę w przygotowaniu i wiedzy religijnej, która powinna już być jej przekazana w momencie, kiedy przygotowywała się do pierwszej Komunii Świętej. To się tam powinno coś zacząć i dalej rozwijać. A ona mówi o sytuacji, kiedy przyjmuje Komunię Świętą, wraca do ławki i nie wie, co dalej. Być może z tego właśnie wynika to, że ludzie boją się ciszy podczas Eucharystii, zwłaszcza wtedy, kiedy jest czas na adorację po przyjęciu ciała Pana Jezusa. Jakby bali się ciszy i dlatego trzeba coś śpiewać, coś mówić i nie potrafią się modlić. Takie pytania pokazują jednocześnie, jak wiele przestrzeni jest do wypełnienia, gdy chodzi o normalne duszpasterstwo w poszczególnych parafiach z różnymi grupami wiekowymi. Te dialogi pokazują także właśnie ogromne zapotrzebowanie na to, co bym nazwał katechezą dla dorosłych i bardzo się cieszę, że w niektórych parafiach w Łodzi czy poza nią podjęto pewne próby właśnie katechezy w ramach Roku Wiary, że w Pabianicach podjęto raz na miesiąc dialogi z młodzieżą, wprost takie spotkanie z młodzieżą, że szuka się nowych form dotarcia do wiernych z przekazem wiary. Mam nadzieję i bardzo bym się z tego cieszył, gdyby za tymi pytaniami duszpasterze, proboszczowie i księża wikariusze odkrywali oczekiwania ludzi co do nich. I pod tym względem także się cieszę z tego, że na dialogi w katedrze przybywa dużo księży. Siedzą w ławkach pośród ludzi gdzieś z boku, przysłuchują się, ale dla nich to jest też pewna forma dialogu, chociażby przesłuchanie z wiernymi, właśnie po to, by podjąć odpowiednie też działania duszpasterskie służące pogłębieniu wiary i związaniu ludzi z Kościołem.
To chyba pokazuje, że jest wciąż ogromny głód poszukiwania prawdziwych odpowiedzi na trudne pytania, przed którymi staje człowiek. Czy możemy powiedzieć, że ludzie jednak w dzisiejszym świecie są tak strasznie pogubieni, że to pragnienie jest z nich być może większe niż w czasach dawnych? Czy być może dlatego uciekają dzisiaj w to wszystko, co proponuje świat, bo odpowiedzi świata są łatwiejsze niż te, które daje im Kościół?
Trudno byłoby mi wprost odpowiedzieć na to pytanie na zasadzie tak lub nie, bo pewna sytuacja jest bardziej złożona. Najpierw powiedziałbym tak, że prawdopodobnie poziom wiedzy religijnej nie jest dzisiaj aż tak bardzo niski czy niższy w stosunku do tego, co było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej. Być może ludzie mają dzisiaj odwagę stawiać pytania, czego przedtem nie było. I to jest jakby coś bardzo pozytywnego, ponieważ naraz oni, okazuje się, reflektują nad swoją wiarą. Stawiają sobie pytania, nie umiejąc na nie znaleźć odpowiedzi sami, szukają gdzieś indziej, w tym przypadku szukają tej odpowiedzi u biskupa. I to jest coś bardzo pozytywnego, ponieważ to się wpisuje w proces dojrzewania w wierze. Myślę, że pod tym względem to jest cudowne przeżywanie właśnie roku wiary. Na pewno u wielu osób jest też i tak, że czują się zagubieni, a z drugiej strony ich obecność w katedrze tak liczna wskazuje, że te proste, by już nie powiedzieć niekiedy prostackie odpowiedzi, jakie otrzymują ze strony różnych tendencji kulturowych współczesnego świata, im po prostu nie wystarczają albo gdzieś czują, że za tym wszystkim jest jakaś nieprawda. To są błyskotki niekiedy, bardzo kuszące, bardzo wciągające, ale w gruncie rzeczy za tym się kryje jakaś głęboka nieprawda tycząca człowieka, to co by Jan Paweł II nazwał błędem antropologicznym, szukają dla siebie odpowiedzi. I to już jest bardzo ważne. Powiedziałbym ostatecznie tak. Są ci, którzy szukają wiary, szukają odpowiedzi. Niektóre pytania być może są tak konstruowane, żeby lekko prowokować tego, którego się pyta, ale za tą prowokacją jednak coś się kryje. A u innych jest chęć jakby potwierdzenia tego, co już wiedzą, umocnienia się w tym po to, żeby trwać. Myślę, że każda z osób przychodząca na dialogi w katedrze ma swoje pytania, swoje oczekiwania. Mam nadzieję, że w jakiejś mierze przynajmniej znajduje dla siebie właściwą odpowiedź.
O dialogach w katedrze i panoramie duszpasterskiej Kościoła Łódzkiego opowiadał arcybiskup Marek Jędraszewski w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem, jezuitą. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.